wystarczył rok, a przybyło w Polsce 400 tysięcy bezrobotnych. Nasza dziennikarka analizuje najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Banki w Europie ukrywają potężne straty, alarmuje szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Historia Swarzędza drewnem się toczyła. Czy teraz zaleje ją beton? Nasz reporter o losie legendarnego zakładu mebli postawionego w stan likwidacji. W ciągu roku przybyło w Polsce prawie 400 tysięcy osób, które nie mają pracy, podaje Główny Urząd Statystyczny. Dane dotyczą okresu od października zeszłego roku do końca ubiegłego miesiąca. To bilans sytuacji na polskim rynku pracy rok po wybuchu światowego kryzysu gospodarczego. A za chwilę podamy nowe, niepokojące informacje z Paryża, a na razie polski wątek. Agnieszka Witkowicz wysłuchała uważnie informacji GUS-u. Agnieszko, jak teraz wygląda sytuacja na rynku pracy?
W październiku bez pracy było ponad 11% aktywnych zawodowo. W skali kraju to ponad 1 700 000 osób. Najgorsza sytuacja jest ciągle na Warmii i Mazurach, gdzie bezrobocie sięga 19% i w województwie zachodniopomorskim, gdzie przekroczyło 15%. To bardzo złe informacje, ale jest też pierwszy zwiastun poprawy sytuacji. W porównaniu do pierwszej połowy roku więcej osób ma zajęcie. Liczba pracujących znów przekroczyła 16 milionów. Warszawa, Agnieszka Witkowicz.
Teraz niestety inny zwiastun. Światu grozi nagłe pogłębienie się kryzysu. Banki ukrywają kolosalne straty, ale alarmuje szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego w wywiadzie dla Le Figaro. Nasz paryski korespondent Marek Gładysz jest już po uważnej lekturze tej rozmowy. Marku, dlaczego według szefa funduszu tym razem najbardziej zagrożona jest Europa, a nie Stany Zjednoczone?
Dominik Strauss-Kahn podejrzewa, że szczególnie właśnie w Europie banki ciągle ukrywają dzięki różnym w cudzysłowie sztuczkom księgowym aż połowę strat poniesionych m.in. z powodu toksycznych kredytów. Ostrzega, że nie będzie ożywienia gospodarczego dopóki banki nie opublikują uczciwych rezultatów finansowych. Zdaniem Strauss-Kahna bezrobocie może zacząć trwale spadać na naszym kontynencie i w USA dopiero w połowie przyszłego roku.
Przestępca skazany w Polsce za zabójstwo w wypadku drogowym został ujęty w Belgii. Polski Wymiar Sprawiedliwości poszukiwał go od 2 lat. W 2002 roku 26-letni obecnie Wojciech B. doprowadził do wypadku koło Bielska Podlaskiego, w którym zginęła 18-latka, jego ówczesna sympatia. Śledztwo wykazało, że mężczyzna celowo wjechał w drzewo. Powodem tego czynu była patologiczna zazdrość. Zamiast drewna będzie żelbeton w Swarzędzu, czy słynną fabrykę mebli przejmie przedsiębiorstwo produkujące elementy budowlane? Taki ma pomysł duża firma inwestycyjna z Warszawy, zainteresowana kupnem legendarnego zakładu postawionego w stan likwidacji. Upadającą legendę Swarzędza przypomni Piotr Świątkowski.
Meble ze Swarzędza to była chluba socjalistycznej gospodarki.
Zachód, prawda, odbierał meble przypominające nawet meble prawie że ręcznie produkowane.
Mówi Ryszard Karolczak, redaktor książki o historii swarzędzkich mebli.
Kiedy pracownicy dostawali te akcje, to gdzieś były rzędu 20 paru złotych, a gdzieś jest 20 groszy, bo no to ktoś musiał to przy tym dobrze wojować.
Teusz Bogdan Nowacki z cechu stolarzy. To miała być wzorcowa prywatyzacja wzorowej państwowej firmy.
Może za duży moloch, może to się nie opłaca, no nie wiem.
Na pewno opłacało się stolarzowi Samołkowi Antoniemu Tabace w 1905 roku. To on wybudował specjalną fabrykę krzeseł i stołów.
Już w ten czas uprawiał swego rodzaju marketing. Wydawał katalogi mebli.
Po 100 latach nie pomógł ani marketing, ani rozpoznawalna marka mebli ze Swarzędza. Historię zaleje beton.
Pewność siebie w ocenie produktów czy usług wcale nie musi być najlepszym sposobem ich rekomendowania, twierdzą psycholodzy z Uniwersytetu Stanforda. Ich badania wskazują na to, że odrobina wahania może być bardziej przekonująca. W studiu Grzegorz Jasiński.
Dzień dobry.
Witam serdecznie, Grzegorzu. Jak wyjaśnić ten paradoks?
No właśnie, nie jestem pewien, czy potrafię to wytłumaczyć, ale spróbuję. Badania pokazały, że osoby grające rolę ekspertów w jakiejś dziedzinie mogą zwiększyć swoją wiarygodność, co za tym idzie siłę swego oddziaływania, jeśli w swej opinii pokażą odrobinę wahania. Jeśli zaś swoją opinię prezentuje tak zwany przeciętny obywatel czy człowiek z ulicy, bardziej przekonują nas jego stanowcze sądy. Wniosek jest taki, że na nas konsumentach największe wrażenie wywierają opinie, które nieco kłócą się ze statusem osoby, która je wygłasza. Nie po raz pierwszy okazuje się, że pewne zaskoczenie zaciekawia nas, zaznacza się w naszej pamięci i co za tym idzie, przekonuje. No ale co ja tam wiem?
Ja ci zawsze wierzę, Grzegorzu, zawsze. O tym, jak reklama przekonuje nas do takich czy innych decyzji, przeczytacie w najnowszym numerze Newsweeka.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.